Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Rick Sanchez stwierdził kiedyś, że jest w stanie matematycznie udowodnić, że jego wnuki to debile. My Wam dzisiaj udowodnimy, że w ogóle ludzie to debile. Co prawda nie matematycznie, ale historycznie. Bo mimo tysięcy lat ewolucji i powtarzającej się historii, nasz gatunek czasem popełnia tak głupie błędy, że aż bolą zęby. A jak głupi błąd popełnia jeszcze ktoś, kto ma realny wpływ na życie setek tysięcy albo nawet milionów ludzi, no to już całkiem robi się niewesoło. To jest temat na całą serię, ale od czegoś trzeba zacząć. Poznajcie kilka najgłupszych pomysłów w historii. Bez cenzury. Zacznijmy od tych, którzy z kretyńskimi pomysłami kojarzą się momentalnie, czyli oczywiście od komunistów. Jest nawet takie fajne stwierdzenie, że socjaliści bohatersko pokonują problemy, które sami sobie stworzyli. Przy czym to nie do końca prawda, bo czasami socjalistom nie udało się pokonać niektórych stworzonych przez siebie problemów. I za pierwszy przykład weźmy tutaj sobie, jak Sowieci kiedyś przypadkiem osuszyli jezioro. Trochę większe od Litwy. Konkretnie jezioro Aralskie. No ale dobra, jak przypadkiem można było pozbawić wody tak gigantyczny teren? No a jakoś tak wyszło, że w Związku Radzieckim pewnego dnia uznano, że pustynia, powtarzam, pustynia Kyzyl-Kum to znakomite miejsce, żeby tam przemysłowo uprawiać bawełnę. A że to pustynia, to nie szkodzi, wystarczy ją tylko użyźnić, przekierowując wodę z dwóch ogromnych rzek. Tylko że nikt jakby na etapie planowania nie zauważył, że te właśnie dwie rzeki zaopatrują w wodę jezioro Aralskie, które zaczęło schnąć, a konsekwencje odczuła cała okolica. Gdy jezioro Aralskie się kurczyło, sól zostawała, więc woda była coraz bardziej słona i coraz mniej zdatna do podtrzymywania życia. Zasolenie wzrosło 10-krotnie, co zabiło dosłownie każdą istotę żyjącą w jeziorach i spowodowało zniszczenie prężnego przemysłu rybnego, w którym pracowało 60 tysięcy ludzi. Jednak fakt, że Aralsk, miasto portowe żyjące z jeziora, zaczął się coraz mocniej oddalać od jego brzegów, a pod koniec istnienia Związku Radzieckiego był już o ponad 100 km od jeziora, to jeszcze nic, ponieważ okazało się, że pył z odsłoniętego jeziora Aralskiego ma w sobie całkiem sporo syfu pochodzenia rolniczego i przemysłowego. I teraz cały ten syf był zwiewany przez wiatr na okoliczne miejscowości. Z jakim skutkiem? Ano, zwiększyła się zachorowalność na różnego rodzaju nowotwory i choroby układu oddechowego. Ale to nadal nie wszystko, ponieważ mało kto wiedział, że na jednej z wysp na jeziorze Aralskim Sowieci mieli poligon broni biologicznej.
Myśleliście, że jesteśmy głupi? Błąd! Jesteśmy jeszcze głupsi!
Fakt, że było to na wyspie, był dość istotny, bo w razie czego, gdyby coś się wymknęło spod kontroli, to było po prostu bezpieczniej. A tak, to po cofnięciu się wody, więcej zwierząt mogłoby roznieść potencjalnie śmiercionośnego wirusa, no i wtedy już całkiem kaplica. A jak dzisiaj wygląda jezioro Aralskie? No, podejmowane są kroki, żeby cofnąć efekty głupiego sowieckiego błędu, ale jeszcze długie lata miną, zanim uda się naprawić szkody. Jeśli w ogóle kiedykolwiek się uda. Naturalnie to nie jedyny przykład, jak komuniści próbowali być mądrzejsi od natury. Przejdźmy do kolejnego, tylko o wiele bardziej ekstremalnego, bo tutaj w wyniku głupiej decyzji zginęły miliony, a jak dodamy do tego zwierzęta, to miliardy Bogu ducha winnych istnień. Przenieśmy się do komunistycznych Chin, ery Mao Zedonga, najbardziej niedocenionego człowieka w historii i to w najgorszym tego słowa znaczeniu. Mao miał ambitny plan. Pewnego dnia ogłosił plan walki z kilkoma plagami w celu ogólnego podniesienia jakości życia. Udało się, że tak powiem, częściowo. No bo dobra, walka ze szczurami roznoszącymi dżumę czy komarami przenoszącymi malarię była usprawiedliwiona. Muchy też bym od bidy zrozumiał, ale najbardziej opłakana w skutkach okazała się wojna z wróblami, bo Mao i jego ziomki wyliczyli sobie, że milion wróbli zjada rocznie tyle zboża, ile 60 tysięcy ludzi. Czyli jakby tak wymordować miliard wróbli, to starczyłoby w ten sposób zboża dla 60 milionów ludzi. Proste, co?
No, nie do końca.
Państwowe służby zaczęły czystki, a propaganda trąbiła i namawiała ludzi do walki z wróblami, do niszczenia gniazd, rozbijania jajek i przeganiania ptaków tak, żeby te w końcu padały wycieńczone. Jaki był efekt? Już pierwszego dnia wróblogedonu zabito w samym tylko Szanghaju 200 tysięcy ptaków, a w wyniku całej akcji faktycznie pozbyto się miliarda wróbli. Tylko że radość trwała krótko, bo szybko okazało się, że tych paru ornitologów, którzy nie bali się poddawać w wątpliwość sensowność całej akcji, bo sugerowali, że wróble nie jedzą tylko zboża, okazało się, że mieli rację. Bo znowu na etapie radosnego planowania ktoś pominął bardzo ważny fakt. Mianowicie chodziło o to, że wróble jadły również larwy szarańczy i w ten sposób natura trzymała ją w ryzach. A teraz jak zabrakło naturalnego wroga, to chińska szarańcza mogła ruszyć do boju i pokazać, na co ją stać. I okazało się, że ta właśnie szarańcza stała się jednym z kluczowych czynników odpowiedzialnych za wielki głód z lat 59-62, w wyniku którego zmarło od 15 do 30 milionów ludzi. Całkiem spore straty w ludziach, jak na wojnę z wróblami. W sumie to jeszcze zostańmy przy wojnach ze zwierzętami, które toczyli ludzie w wyniku swoich absolutnie kretyńskich pomysłów. Przenieśmy się jednak do Australii, do której również przeniósł się, tylko że w połowie XIX wieku, Thomas Austin, rodowity Anglik, wychowany w nadzianej rodzinie. Nie za bardzo chciał się przeprowadzać, no ale jak już musiał płynąć na drugi koniec świata, to chociaż postanowił udawać, że jest w rodzinnych stronach. Kazał sobie sprowadzić konie, ale to było za mało, to też pierdyknął sobie okazały park i kazał sobie sprowadzić inne zwierzęta występujące wtedy w Anglii. Kuropatwy, bażanty i kluczowe dla naszej historii króliki. Thomas Austin, wypuszczając 24 niepozorne króliki z klatek, miał bardzo prosty plan. Niech się trochę rozmnożą, a później będzie mu się fajniej polowało. Przy czym zdecydowanie przecenił swoje myśliwskie umiejętności, ponieważ króliki, nie mając w sumie w okolicy żadnego naturalnego wroga, zaczęły się mnożyć, wybaczcie mi tutaj to mało lotne porównanie, no po prostu jak króliki. I ktoś może teraz powie, oj, bez przesady, nie mogło być aż tak źle. O, nie, proszę uprzejmie, statystyka. Otóż w latach 20. XX wieku nie było już co prawda Thomasa Austina w Australii, ani w ogóle na świecie, za to w Australii śmigało sobie w najlepsze 10 miliardów królików, średnio 1200 na kilometr kwadratowy. Postawmy sprawę jasno, króliki są ładne, puchate, ale żreć coś muszą, a w Australii stały się prawdziwym horrorem i przyczyniły się do katastrofy ekologicznej, bo wyżerały roślinność, a gleba ulegała erozji. Coś trzeba było z nimi zrobić. Na początku próbowano działać na małą skalę, na własną rękę. Wypalano nory, zostawiano pułapki, no ale to nic nie dawało. To też postanowiono zadziałać na Trumpa, że się tak wyrażę, czyli postawić naprawdę długi płot, bo liczył sobie aż 3000 kilometrów i miał powstrzymać króliki przed dalszą ekspansją na zachód. Przy czym, wierzcie lub nie, ale okazało się, że króliki naprawdę spoko skaczą i jeszcze w dodatku robią podkopy. Nic to nie dało. W końcu Australijczycy postanowili schować w kieszeń etykę i prawo sympatycznych, puchatych kulek do nieponoszenia śmierci w wyniku masowego morderstwa, czyli po prostu zaprzęgnięto do roboty broń biologiczną. Najpierw próbowano zarażać króliki wirusem myksomatozy, ale się uodporniły. Natomiast nie uodporniły się na zgubne działanie wirusa choroby krwotocznej, którego zgubny wpływ na króliki odkryto w sumie trochę fartem w latach 90. i wreszcie w Australii udało się ogarnąć bajzel po ponad 100 latach. Bajzel, który oczywiście rozpoczął Anglik. Królików szkoda, jasne, ale wróćmy do przykładów, kiedy to w wyniku głupich błędów ginęli ludzie. Żeby nie było nudno, to zmieńmy sobie epokę i przeskoczmy sobie do średniowiecza, do Imperium Chorezmijskiego. Jakiego? Czyżbyście coś przespali na historii? Nie, bo w szkole z jakiegoś powodu nie uczą o jednym z największych imperiów średniowiecza. Okej, co prawda nie było ono jakoś bardzo długo na mapie, ale było naprawdę istotne. A czemu z mapy zniknęło? No właśnie przez głupi błąd. No ale okej, od początku. Gdzie było to imperium? No, tutaj. W każdym razie to wielkie państwo obejmujące tereny między innymi dzisiejszego Afganistanu, Pakistanu i Azerbejdżanu było naprawdę tęgo nadziane i silne, a to dlatego, że kontrolowało dość spory kawałek handlowego szlaku jedwabnego, ale wszystko już powoli zaczynało chylić się ku upadkowi od roku 1217, a zaczęło się bardzo niewinnie, bo w tym to roku szef imperium dostał list od typa, który został jego sąsiadem na wschodzie, Chingis Khana, a w liście było tak. Jestem władcą ziem wschodzącego słońca. Ty zaś władasz ziemiami zachodzącego słońca. Zawrzyjmy traktat o przyjaźni i pokoju. Niby nic złego. Chyba, że jesteś zakompleksionym, przewrażliwionym szefem imperium. Bo Szach, czyli władca Chorezmijczyków, za bardzo zdecydowanie wczytał się między wiersze i uznał, że skoro Chingis Khan napisał mu, że on jest władcą ziem zachodzącego słońca, to ani chybi znaczy, że niedługo planuje zakończyć jego rządy. Ale Chingis Khan naprawdę nie miał ochoty na wojnę, na ekspansję na zachód. Zależało mu na dobrym handlu ze swoim sąsiadem. Chciał na tym zarabiać pieniądze. I żeby to potwierdzić, wysyłał kolejne miłe listy i w końcu wysłał spokojową misją handlową karawanę, gdzie było 500 wielbłądów obładowanych złotem i innymi kosztownościami. Co zrobił podwładny Szacha, jak karawana znalazła się na terytorium imperium? Pozabijał wszystkich oprócz jednej osoby, a skarby ukradł. Później tłumaczył się, że uznał karawanę za szpiegów, ale Chingis Khan ani przez moment mu w to nie uwierzył. Wielu władców zaatakowałoby po takiej akcji, ale nie przywódca Mongołów. On nadal wiedział, że więcej jest w stanie ugrać na pokojowych relacjach, to też wziął 10 głębokich oddechów, po czym wysłał do Szacha 3 posłów, którzy mieli zapewnić o chęci dalszej pokojowej współpracy.
Ugh, cierpliwy koleżka. Ja już bym dawno z przekopką ruszył.
Tymczasem Szach czuł się coraz bardziej zagrożony, bo na przykład w jednym z kolejnych listów od Chingis Khana przeczytał, że ten chce z nim żyć dobrze, jak z synem, a Szach pomyślał, że to na pewno chodzi o to, że Chingis Khan chce go sobie podporządkować. I tak od jednej paranoi do drugiej, aż w końcu wyszło tak, że Szach kazał jednego z tych 3 posłów zabić, a 2 pozostałych upokorzyć, paląc im brody i wypierniczając na kopach. Po tej akcji był już tylko 1 list od przywódcy Mongołów. Szykuj się do wojny. Ruszam na ciebie z hordą, jakiej nie sprostasz. Mongołowie wbili z wizytą w 1219 roku, a 3 lata później Imperium Chorezmijskie już nie istniało. Armia Chingis Khana liczyła jakieś 100 tysięcy ludzi, którzy byli nie tylko skuteczni w bitce, ale też bardzo szybko się uczyli na przykład prowadzić oblężenia. Miasta, które się broniły, które miały czelność stawiać opór, były wyrzynane do cna. Chyba że się grzecznie poddawały, to wtedy były do cna rabowane. Z jednym wyjątkiem. Bo podczas jednego z oblężeń zginął jeden z ulubionych zięciów Chingis Khana, więc ten pozwolił swojej owdowiałej córce zdecydować o tym, co ma się stać z mieszkańcami tego miasta. No, dziewczyna nie należała do tych bardzo wyrozumiałych, w związku z czym zabito nie tylko wszystkich ludzi, ale też wszystkie koty i wszystkie psy, a dla spotęgowania efektu ułożono z ich czaszek jeszcze całkiem okazałą piramidę. Tymczasem Szach z ziomeczkami cofali się coraz mocniej i mocniej, aż w końcu utracili panowanie i zmarli jako biedacy. A Chingis Khan uznał, że jak mu tak łatwo poszło, to może jeszcze jakieś ziemie sobie popodbija. Na koniec przykład, który powinien być najważniejszą dla nas lekcją, bo do tej pory mówiliśmy sobie o sytuacjach, kiedy tacy zwykli ludzie nie mieli realnego wpływu na to, kto będzie podejmował decyzję. Natomiast wyjątkowo źle o naszym gatunku świadczą takie sytuacje, jak mimo tego, że da się naprawdę przewidzieć, jak zgubne mogą być skutki na dłuższą metę, to sami sobie wybieramy kretynów do rządzenia państwem. Na przykład... na przykład w Ekwadorze w 1996 roku. No bo umówmy się, Abdalá Bucaram Ortiz nie pozostawiał złudzeń. Nosił hitlerowski wąsik, utrzymywał, że Mein Kampf to jego ulubiona książka, a podczas kampanii wyborczej pod pseudonimem El Loco bardziej skupiał się na śpiewaniu i mglistych obietnicach, a jak już coś obiecywał, to to były bardzo populistyczne frazesy typu precz z prywatyzacją albo będę wspierał gospodarkę, a w wolnych chwilach lubił sobie na ulicy na przykład ciągnąć dziewczyny za spódniczki, jak uznał, uznał, że te spódniczki są zbyt krótkie. No umówmy się, dość dziwny typ. Czy ktoś mu zaufał? Na tyle dużo ludzi, że wybrano go na prezydenta. No i wierzcie lub nie, ale Ortiz nie okazał się najlepszym politykiem w historii. Zaraz po objęciu stołka zaczął robić dokładnie odwrotne rzeczy niż obiecywał. Prywatyzacja kwitła, a zwykli ludzie dostali po portfelach. Ortiz starał się też dość topornie przedłużyć sobie kadencję do końca życia, a swojego nastoletniego syna mianował na nieformalnego szefa służby celnej i chłopaczek bardzo szybko zaczął zarabiać miliony, a tymczasem ojciec prezydent nagrywał płytę i prowadził w telewizji transmisję z golenia wąsa. Pewnie was nie zdziwi, że obywatelom się to wszystko nie do końca podobało. Zaczęły się protesty, do których w pewnym momencie przyłączył się też parlament, który po pół roku wypierniczył prezydenta z roboty za powód, uznając niezdolność psychiczną do sprawowania władzy. No i co tu dużo mówić, mieli rację. I to tylko potwierdza historyczną prawdę, że jednak w większości przypadków wąsacze lepiej sobie radzą ze śpiewaniem niż z rządzeniem. Oczywiście tego typu przykładów historia zna jeszcze mnóstwo i bardzo smutne jest to, że przyszłość pewnie przyniesie kolejne, ale może trochę mniej, jak wreszcie zaczniemy się uczyć na błędach z historii. A teraz jest ku temu naprawdę dobra okazja, bo kompilację największych błędów ludzkości napisał Tom Phillips w książce Ludzie. Krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko, a u nas wydaje ją Albatros. Znaczy, wydawnictwo się tak nazywa, bo ten ptak Albatros to by raczej nie był w stanie wydać książki. Może transportować, ale to też pewny nie jestem. W każdym razie link do zakupu książki znajdziecie w opisie naszego filmu. Sprawdźcie ją koniecznie, bo jest tam naprawdę dużo przykładów na ludzką głupotę. A my widzimy się niebawem.